Co zrobić, kiedy twoje dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem? Gdy firma wymusza na tobie podanie kolejnych informacji lub masz nieodparte wrażenie, że ślady twojej aktywności w internecie łączą się w twój kompletny profil bezwzględnie wykorzystywany do wciskania ci niechcianych towarów i usług? Do pomocy w takich sytuacjach powstał Urząd Ochrony Danych Osobowych. Jednak w ostatnich latach narastała frustracja związana z jego działaniem. Obiecywany przy okazji uchwalania RODO przełom w kluczowych dla naszej prywatności sprawach jakoś nie następował, a precedensowe sprawy, na przykład związane z profilowaną reklamą, ciągnęły się latami. Nie pomogły też kontrowersyjne decyzje dotychczasowego prezesa Jana Nowaka. Od 26 stycznia 2024 roku Urząd Ochrony Danych Osobowych ma nowego prezesa. Przed nim nie tylko wyzwanie związane z odzyskaniem zaufania i autorytetu, czy reorganizacją urzędu, żeby przyspieszyć rozpatrywanie skarg. Pilnie trzeba też załatać luki w polskim systemie ochrony danych osobowych, na przykład w kontekście sięgania po dane przez policję i inne służby. Jak z tymi wyzwaniami poradzi sobie nowy prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych? Postanowiłem spytać o to jego samego.
To jest Panoptykon 4.0.
Jeśli cenisz ten podcast i inne działania Fundacji Panoptykon, pamiętaj o nas, wypełniając PIT. Numer KRS znajdziesz na stronie panoptykon.org.
To jest Panoptykon 4.0.
Przy mikrofonie Wojciech Klicki, a moim dzisiejszym gościem jest mecenas Mirosław Wróblewski, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, strażnik naszej prywatności. Bardzo ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Dziękuję za zaproszenie.
Witam w podcaście Panoptykon 4.0. No i przechodząc od razu do rzeczy, żeby nie tracić cennego czasu, który należy poświęcić na ochronę naszej prywatności, chciałbym zacząć od pytania, no bo jesteś w urzędzie od z grubsza 2 tygodni. No, co chciałbyś w tym urzędzie zmienić? Jakie zmiany chciałbyś wprowadzić, które pozwoliłyby temu urzędowi na sprawniejsze działanie?
Jeżeli chodzi o Urząd Ochrony Danych Osobowych, oczywiście on istnieje w tej postaci od lat kilku, ale funkcjonował oczywiście od uchwalenia ustawy o ochronie danych osobowych z 97 roku jako Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, więc jest to niemały urząd, który wykonuje oczywiście zadania organu nadzorczego. No i pewne kwestie oczywiście wymagają zmiany i widzę w urzędzie i w pracownikach tam pracujących duży potencjał, aby były to zmiany na lepsze.
Tylko takich oczekujemy.
Tylko takich można rzeczywiście oczekiwać. Zmiany, które przyspieszą rozpatrywanie spraw, które usprawnią funkcjonowanie urzędu, ale także uczynią ten urząd bardziej otwartym i przewidywalnym, jeżeli chodzi o działania właśnie w sferze prawnej. Jeżeli chodzi o otwartość, to ja mam na myśli otwartość na przykład na konsultacje czy uwagi ze strony, no szeroko pojmując, świata ochrony danych osobowych, czyli wszelkich interesariuszy funkcjonujących na rynku czy w społeczeństwie. Myślę, że pierwszym tego przykładem będzie rozpoczęcie prac nad aktualizacją bądź też stworzeniem nowych poradników w poszczególnych obszarach ochrony danych osobowych. Myślę, bo podjęliśmy już takie działania, żeby na pierwszy ogień, jeżeli tak mogę powiedzieć, poszedł temat ochrony danych osobowych w obszarze prawa pracy i zatrudnieniu, ale będą szły kolejne, bo stworzymy dedykowane narzędzie do takich konsultacji, tak aby no, nie zmieniać czy nie tworzyć tych podręczników tylko i wyłącznie według własnego widzimisię prezesa urzędu, ale żeby czynić to w taki sposób, który będzie potrzebny i przydatny później dla wszystkich innych podmiotów, które będą stosować przepisy RODO. I to będzie się przyczyniać, mam nadzieję, do tego drugiego elementu, czyli poprawienia pewności prawa, jeżeli chodzi o właśnie stosowanie przede wszystkim RODO.
Jeśli mogę dopytać o te konsultacje, czy rozumiem, że tutaj bierzecie, no podałeś interesujący przykład tego ochrony danych w kontekście zatrudnienia czy pracy. Tak. Rozumiem, że tutaj interesariusze będą mogli na pewnym etapie zwrócić się do was z informacjami na temat tego, z jakie praktyczne problemy napotykają i jakiś przewodnik czy poradnik, czy jak on się będzie nazywał, ma odpowiedzieć na te problemy.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. Liczymy oczywiście na głosy przede wszystkim podmiotów instytucjonalnych, na Fundację Panoptykon, ale oczywiście także na organizacje branżowe, na stowarzyszenia inspektorów ochrony danych osobowych, czy nawet indywidualnych osób fizycznych.
A jeśli chodzi o tą otwartość, bo to jest temat, który pozornie może się wydawać nie tak bardzo istotny, ale jednak ma znaczenie, także w kontekście takiej pewności obrotu prawnego, wątek publikowania decyzji. No bo dotychczasowa praktyka jest taka, no trudno jakby znaleźć jakąś taką zasadę, że nie, żadne decyzje nie są publikowane. Są publikowane bardzo wybrane. Czy tutaj jest szansa na to, żebyście jakby poszli o krok dalej i na przykład publikowali większość, jeśli nie wszystkie decyzje?
Chciałbym w tym kierunku pójść, ale chciałbym też przyjąć rozwiązania systemowe. Pewne kwestie możliwe są od zaraz. Dotyczą one w ogóle komunikacji i myślę, że stopniowo będzie widać coraz bardziej pracę, która jest wykonywana już teraz w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. Będziemy starali się w sposób szerszy, częstszy informować o tym, co interesować może, no właśnie, środowisko ochrony danych osobowych, opinię publiczną, także o sprawach, które w ogóle mogą interesować społeczeństwo, bo przecież w ten sposób buduje się także standard ochrony danych osobowych. Natomiast jeżeli chodzi o publikowanie decyzji, rozpoczęliśmy już działania zmierzające do tego, żeby stworzyć odpowiednie narzędzia cyfrowe do publikacji. Potrzebne jest tutaj także systemowe narzędzie do anonimizacji. No i to jest oczywiście pewien szkopuł, ponieważ wymaga to się także nakładów finansowych. Nie wiem, nie jestem tutaj niestety optymistą, że możliwe będzie w tym roku, ponieważ budżet jest jaki jest. Został zaplanowany jeszcze przez poprzedniego prezesa, ale też no niestety parlament podjął decyzję o nieprzyznaniu w całości tej kwoty zwiększenia budżetu. Zwiększono budżet o 9 milionów, natomiast nie zaakceptowano propozycji zwiększenia o dodatkowe 11 milionów.
Ja tą decyzję... Przepraszam, bo nie wiem, czy dobrze rozumiem. Był wniosek od poprzedniego prezesa, żeby zwiększyć o 11, a zwiększono o 9.
Nie, o 20 zwiększono o 9, 11 nie
przepadło.
Zaakceptowano.
Rozumiem.
Przekazano to do rezerwy celowej. Natomiast ja rozumiem oczywiście te decyzje parlamentu, natomiast z pewnością, żeby wdrożyć nowe działania, wdrożyć nowe narzędzia informatyczne, no po prostu potrzebne są nakłady. I w zależności ja czuję tą pozytywny klimat i czułem go w parlamencie, w Sejmie i w Senacie i myślę, że zrozumienie także tej tematyki będzie w rządzie, tak ażeby w przyszłości, nie wiem, czy możliwa będzie jeszcze w tym roku nowelizacja, a jeżeli nie, to w przyszłym ten budżet będzie ulegał zwiększeniu proporcjonalnie i odpowiednio do nowych zadań, albo do nowych rozwiązań, które będziemy chcieli wdrażać, tak ażeby, no właśnie, można było chociażby te decyzje publikować w zakresie szerszym.
Czyli rozumiem, że na razie jesteśmy zdani na kontynuację tej praktyki, w których wybrane decyzje są publikowane, ale przynajmniej to, co padło przed chwilą, jakby urząd będzie się starał częściej wychodzić jakby aktywnie z komunikacją. I właśnie chciałem też o tą komunikację zapytać, no bo dzisiaj jej narzędziem jest strona internetowa, newsletter, który jakby to trafia do osób, które się specjalizują w tej dziedzinie. Czy jakoś jeszcze planujecie, czy rozmawiacie o jakimś wzmocnieniu tej komunikacji, czy jej poszerzeniu? No bo jakby tutaj na pewno się zgadzamy co do tego, że promowanie wiedzy o ochronie danych osobowych to jest jakby jednym z zadań i w ogóle po prostu jest istotne z perspektywy funkcjonowania urzędu.
Oczywiście ta obecność urzędu przekazywanie tej wiedzy no nie jest czymś z rodzaju, bym powiedział, public relations, tylko zadaniem po prostu wynikającym wprost z rozporządzenia. I oczywiście ta obecność we wszystkich tych mediach społecznościowych, stronek internetowych jest potrzebna, ale także w takich mediach społecznościowych, które są dostępne dla wszystkich, mam tu na myśli na przykład Mastodona.
Czy zrozumiałem, że to jest deklaracja, że urząd tam będzie?
Na razie mogę powiedzieć, że prezes urzędu zainicjował te działania, natomiast...
Ci słuchacze podcastu, którzy są użytkownikami Mastodona, a takich jest zaskakująco wiele, no po prostu jest ich wiele, na pewno się z tego ucieszą.
Nie mogę... czy w zasadzie no, mogę powiedzieć, kto oczywiście jest tutaj propagatorem tych dobrych praktyk, ale by było, że sobie za bardzo słodzimy, więc już nie będę tego kontynuował. Ale myślę, że tutaj trochę musimy myśleć out of the box. To znaczy ostatnie lata rzeczywiście spowodowały, że urząd może czasami podlegał tej krytyce na skutek decyzji kierownictwa urzędu, że jest zbyt mało obecny, więc na pewno musimy to stopniowo zmieniać, ale chcemy też kontynuować wszystko to, co było dobre, to znaczy programy edukacyjne, które były realizowane, ale także je poszerzać i próbować znajdować nowe ścieżki dotarcia także do na przykład pewnych szczególnych grup. Mam tu na myśli młodzież. Ja o tym w parlamencie trochę mówiłem. Mnie ten temat rzeczywiście leży bardzo na sercu z uwagi na przeróżne, także nie ma co ukrywać, zagrożenia wiążące się z korzystaniem z narzędzi cyfrowych i nie ukrywam. Wkrótce spotkam się także z Rzecznik Praw Dziecka. Mamy przygotowane już pewne propozycje edukacyjne, ale będziemy chcieli także angażować i zapraszać do współpracy specjalistów w tej dziedzinie, którzy znają się na właśnie kontaktach z młodymi ludźmi, czy też bezpośrednio testować i prosić o testowanie naszych propozycji przez młode osoby, żeby to, co my proponujemy, potem było nie tylko strawne, ale wręcz atrakcyjne. I myślę, że wiele kwestii dotyczących przetwarzania danych osobowych w związku z wyzwaniami takimi jak kradzież tożsamości, tak, phishing czy deepfake'i, tak, to jest wiedza, która powinna być wiedzą podstawową, którą wszyscy, wychodząc, nie wiem, ze szkoły podstawowej, powinni posiadać.
Myślę, że taka poczucie, że to jest potrzebne, jest coraz bardziej rozpowszechnione, bo słuchając też przedstawicieli odpowiadających za to resortów, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji, jakby można usłyszeć to, że oni są tego świadomi, więc to jest dobry prognostyk.
Dokładnie tak i myślę, że efekt synergii w pewnym momencie zostanie osiągnięty w taki sposób, że stanie się to po prostu oczywistością.
Jeszcze kończąc wątek komunikacji, rozumiem, że pewnego rodzaju, nawet nie tyle deklaracją, co po prostu faktem jest to, że prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych pojawia się w mediach, na przykład w podcaście Panoptykon 4.0, bo wcześniej poprzedni prezes raczej w mediach aktywny nie był, a to też jest potrzebne, więc dzięki jeszcze raz za to zaproszenie, ale jeszcze chciałem jeden wątek, po którym się prześlizgnęliśmy, złapać, przewlekłość i tempo rozpoznawania spraw. Wspomniałeś o tym, że to jest coś, co trzeba rozwiązywać, ale tutaj czy jest jakiś konkret, który faktycznie może na ten problem odpowiedzieć?
Powiem, że już obecnie przygotowujemy takie konkrety. Ja też o tym mówiłem może krótko w parlamencie, ale pojawią się takie konkretne propozycje z naszej strony, ze strony urzędu. No to jest faktycznie dzisiaj mój 9. dzień roboczy, więc wybacz, że jeszcze wszystkiego nie przedstawiliśmy,
to
ale...
3 konkrety będą wystarczające. Jasne. Nie muszą być wszystkie.
Stosowanie, przede wszystkim kwestia uproszczenia procedur wiąże się z potrzebą zmian ustawowych. Tutaj są możliwe różne rozwiązania i na dobrą sprawę, jakbyśmy zaczęli debatę akademicko moglibyśmy jej w tym roku nie skończyć. Więc to, co będę chciał zaproponować i mam nadzieję, że to zyska akceptację, to pewne punktowe nowelizacje ustawy o ochronie danych osobowych, także w związku ze stosowaniem kodeksu postępowania administracyjnego, tak by nie stracić żadnych z gwarancji proceduralnych, które prawo przyznaje jednostkom, ale no, udrożnić te najbardziej, mówiąc krótko, bottleneck, punkty, które powodują no, korkowanie się na przykład niektórych spraw, czy przedłużanie się procedury. Bo rzeczywiście no, nie jest rzeczą dobrą, żeby urząd przegrywał sprawy dotyczące przewlekłości postępowania przed sądami administracyjnymi, chociaż wiemy, że i Trybunał Praw Człowieka, który orzeka przewlekłości postępowań sądowych, potrafi takie wyroki o przewlekłości wydać po 7, 8 czy 9 latach. Ale uderzamy się we własne piersi. Będziemy także pracować nad i w zasadzie zaczęliśmy nad możliwymi zmianami wewnętrznymi, które po prostu spowodują no, przyspieszenie rozpatrywania spraw. Jesteśmy prawie że w codziennym kontakcie z, czy ja, i rozmawiamy codziennie z departamentami, które są za to odpowiedzialne. No i oczywiście to jest kwestia także pewnych zmian w organizacji pracy. No to są rzeczy bardzo, bardzo szczegółowe, ale mam nadzieję, że one też pozwolą stopniowo no właśnie, usprawniać działanie urzędu, który ma przede wszystkim pomagać podmiotom danych.
No tak, oczywiście usprawnienie urzędu jest, jakby nie jest celem samym w sobie. Jest, jakby służy temu, żeby to pośrednio też, żeby na przykład ludzie mieli to poczucie, że warto składać skargę do urzędu, że urząd może im, pomóc po prostu. No ale to jakby zostawiając już te kwestie, powiedzmy, organizacyjne, chociaż zacząłem od nich nie przez przypadek, bo uważam je po prostu za fundamentalnie ważne. To chciałem przejść do drugiego wątku, który na dzisiaj sobie zaplanowałem, to znaczy wątek tego, że no, większość, jeżeli dobrze rozumiem, działań, które w minionych latach podejmował Rzecznik Praw Obywatelskich związanych z ochroną danych osobowych, brałeś w nich aktywny udział. No i nie da się też ukryć, że w kilku tematach było napięcie pomiędzy rzecznikiem a dotychczasowym prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. No i teraz pytanie, czy możemy w związku z tym oczekiwać, że no, polityka urzędu jakby będzie szła za tym, co wcześniej mówił rzecznik, jeżeli chodzi o na przykład konieczność prowadzenia aktywnego wszczynania postępowań związanych z na bazie doniesień prasowych, no bo tam też tego typu problemy były.
No, oczywiście nie będę i nie ma co ukrywać, że w jakimś stopniu uczestniczyłem w kształtowaniu polityki Rzecznika Praw Obywatelskich, który oczywiście zawsze samodzielnie podejmował w tym zakresie decyzje, ale jestem wdzięczny Rzecznikom Praw Obywatelskich za to, że te propozycje w dużej mierze akceptowali. Rzeczywiście RPO często miał inne zdanie w sprawach, no trochę przeszedłem na, może nie na inną stronę, ale mam szansę rzeczywiście, wydaje mi się, wpłynąć na bardziej proobywatelską wykładnię niektórych przepisów i po prostu korzystanie z możliwości, które dzisiaj organ nadzorczy posiada. Oczywiście ja tutaj waham się trochę co do mówienia, co do konkretnych spraw, bo to są sprawy indywidualne, ale wydaje mi się, że w pewien sposób zbyt ekscesywny Urząd Ochrony Danych Osobowych powoływał się na wyjątek dotyczący przetwarzania danych, przykładowo danych osób zmarłych, mówiąc, że jest to objęte wyjątkiem, w związku z tym w pewnych sprawach takich jak sprawa samobójczej śmierci, w zasadzie chodziło o udostępnienie tych danych syna posłanki, czy samobójczej śmierci także księdza. No, to są sprawy, które są publicznie znane i które rzeczywiście prowadził także Rzecznik Praw Obywatelskich. Prezes urzędu nie podjął działań. Ja poprosiłem o rozważenie podjęcia tych spraw z urzędu, tak, ażeby z pełnym poszanowaniem oczywiście przepisów o ochronie danych osobowych móc jednak odnieść się do sytuacji, w których to bezprawne przetwarzanie danych następowało przed tymi tragicznymi wypadkami i śmierciami. A zatem w sytuacji, której w tym momencie te osoby żyły, nie możemy, uważam, powiedzieć, że post factum organ nadzorczy nic nie może zrobić. Zatem te sprawy, do tych spraw będę wracać. I nie są to nie będzie, te dwie wymienione to są tylko i wyłącznie pewne sprawy przykładowe. Uważam, że tam szczególnie, gdzie przetwarzanie danych osobowych bez podstawy prawnej spowodowało jakąś realną szkodę, krzywdę społeczną, czy też krzywdę indywidualną, bądź też tragedię wręcz, albo przyczynia się do takiego jakiegoś publicznego przekonania, że można bezprawnie łamać i naruszać dane osobowe, tam chciałby, żeby był wysłany jasny sygnał, że nie ma na to przyzwolenia ze strony organu ochrony danych osobowych, a prywatność musi być chroniona.
No to jakby rozumiem, że jakby spokojnie czekam na te sygnały, no bo to te pierwsze 9 dni to jakby każe zachowywać pewien spokój i temperować ewentualne oczekiwania, ale jeszcze chciałem spytać o jedną rzecz, o jedno postępowanie, na tyle, na ile będzie można o tym mówić, no bo jest jedna chyba najgłośniejsza decyzja poprzedniego jeszcze prezesa, czyli decyzja o nałożeniu kary na Ministerstwo Zdrowia w związku z działaniem ministra, byłego ministra zdrowia, pana Niedzielskiego. O tam, jakby tylko porządkując dla słuchaczy, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał decyzję, która nałożyła karę w wysokości 100 tysięcy złotych, co jest istotne, maksymalną możliwą względem podmiotu publicznego, karę na Ministerstwo Zdrowia za to, że za nieprawidłowości związane z przetwarzaniem danych osobowych w kontekście opublikowania przez ministra Niedzielskiego danych jednego z lekarzy na portalu na portalu X, czyli dawnym Twitterze. No i teraz, rozumiem, w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych czeka skarga, jaką na tą decyzję złożyło Ministerstwo Zdrowia. Czy tutaj możemy jakiegoś rąbka tajemnicy uchylić? Jakie będzie podejście prezesa urzędu? Czy się zmieni do tej sprawy? Czy czego się możemy spodziewać?
Na pewno bardzo poważnego rozważenia zarzutów zawartych w skardze. Ja nie powiem w tym momencie, jaki będzie ostateczna decyzja procesowa, ponieważ mam na to jeszcze ponad 2 tygodnie. Natomiast na pewno poważnie rozważam kwestię dotyczącą podmiotów, które zostały ukarane. Aczkolwiek to jest bardzo poważny problem, bo o ile można przypisywać i rozważać przypisanie osobiście osobie, która pełniła wcześniej to stanowisko odpowiedzialności, no to moim zdaniem trzeba ją rozpatrywać w ogóle w tej sprawie szerzej niż tylko i wyłącznie odpowiedzialność finansowa, ponieważ ustawa o ochronie danych osobowych zakłada również odpowiedzialność karną za przetwarzanie danych osobowych bez podstawy prawnej. A zatem poprosiłem o rozważenie również tego wątku, pomimo tego, że poprzedni prezes nie zdecydował się na złożenie zawiadomienia. Takie zawiadomienie złożyła Naczelna Izba Lekarska. Natomiast oczywiście musimy przeanalizować, bo uważam, że tego po prostu wymaga, taki jest obowiązek z naszej strony, czy to zawiadomienie w pełni, i mówiąc krótko, realizuje wymagania zawarte w ustawie. Dwa, oczywiście co do odpowiedzialności i nałożenia kary pieniężnej, No, podstawowa kwestia dotyczy tego ustalenia kwestii administratora. I tu jest bardzo poważne zagadnienie, ponieważ nie można go rozpatrywać tylko i wyłącznie w świetle przepisów rozporządzenia unijnego, ponieważ ustawa o systemie informacji medycznej zawiera wyraźny przepis, że administratorem danych osobowych zawartych w tym systemie jest minister zdrowia, a więc organ.
Tak, ja tylko tutaj znowu też chcąc dać taki kontekst dla słuchaczy, tutaj oś sporu, czy główne, czy jądro tego sporu polega na tym, kto powinien być adresatem tej kary. Czy właśnie minister zdrowia, ten wskazany w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia, gdzie jest wskazany minister zdrowia, czyli instytucja administracji publicznej, czy piastun, osoba, która wykonywała tę funkcję w określonym momencie?
No, przepraszam, że użyłem takiego skrótu myślowego.
No, moją rolą jest tutaj dawanie tego kontekstu.
Tak jest. No więc oczywiście nie przesądzając finalnego wyniku, ja muszę mieć też na względzie fakt, że ta decyzja w tej sprawie no, może też wyznaczyć kierunek orzecznictwa ze strony organu nadzorczego i no, może mieć także poważne konsekwencje dla ustalania w przyszłości odpowiedzialności zarówno organów, jak i piastunów tych organów. Zatem to naprawdę nie jest tylko i wyłącznie jednostkowa sprawa, tylko jednak trochę sprawa, której zostały podniesione precedensowe zarzuty.
Też o niej dlatego rozmawiamy, bo to rzeczywiście jest kwestia tego, na ile urzędnicy, czy ci najważniejsi, mogą jakby na gruncie RODO ponosić osobistą odpowiedzialność za ewentualne naruszenie związane z ochroną danych osobowych.
No oczywiście. Została wydana decyzja także przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych poprzedniej kadencji określonej treści i no, niezależnie od tego, już nie chcę oczywiście tutaj zwalniać się z odpowiedzialności, ale niezależnie od tego, jaką ostatecznie decyzję wydam, to i tak sąd rozstrzygnie te racje i zakładam, że niekoniecznie będzie to wyłącznie wojewódzki sąd administracyjny, bo być może sprawa kończy się dopiero w NSA.
Tak, no tutaj mamy precedensową sprawę, więc chyba to też nawet czasami jest korzystne, żeby tą sprawę ostatecznie rozstrzygnął NSA, no bo jego wyrok będzie miał większe znaczenie. Ale dobrze, tak. To ja chciałbym przeskoczyć, jeśli mogę, do następnego wątku, no bo w trakcie chociażby procesu wyboru prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ale też w różnych dyskusjach, które się pojawiały wcześniej, pojawia się wątek, który mi osobiście jest szczególnie bliski, czyli kwestie związane z brakiem wystarczających, czy w ogóle jakichkolwiek narzędzi ochrony danych osobowych w kontekście pozyskiwania danych, przetwarzania danych przez policję i służby specjalne. No i mamy oczywiście nie tylko RODO, ale też ustawę o ochronie danych osobowych w związku z przeciwdziałaniem przestępczości. Wiadomo, że ta ustawa w niewystarczający, błędny sposób, niekompletny implementuje dyrektywę, DODO. I moje pytanie jest następujące. Ponieważ mamy luki prawne w tym obszarze, no już nie wspominając o braku systemowego mechanizmu informowania osób o tym, że były poddane inwigilacji, jakie działania może, już nie pytam o to, czy już podjął, tylko jakie generalnie może podjąć prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, żeby no, jakoś ten problem rozwiązywać?
To jest bardzo ważny problem. On jest często zapominany. Wszyscy koncentrujemy się na RODO, a ten obszar, w którym państwo tak ma tą poważną siłę, jest zapominane, chociaż mam wrażenie, że przy sprawie Pegasusa przypominamy sobie coraz częściej, że także w tej sferze państwo przetwarza i pozyskuje dane osobowe w sposób, który bardzo intensywnie wpływa na prywatność. Tutaj ja jestem zwolennikiem takiego stopniowego podejścia. Na pewno potrzebne będą kontakty z ministerstwami, w szczególności Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wydaje się, że pewne kwestie mogą być lepiej interpretowane, to znaczy kwestia interpretacji zakresu pojęcia bezpieczeństwo narodowe jest w pewnej mierze także kwestią interpretacji przepisów ustawowych.
Interpretacji, która, jak rozumiem, może się przekładać na konkretne decyzje urzędu.
Tak? Dokładnie tak. Konkretne decyzje urzędu, ale także zachowania samych administratorów, organów właściwych, używając tej nomenklatury ustawy z grudnia 2018 roku, które samej dyrektywy, które po prostu przetwarzają dane i albo się poczuwają do jej stosowania tej ustawy, albo się nie poczuwają. I to jest niezwykle istotne. To są takie kwestie fundamentalne, które powinniśmy rozwiązywać. To jest kwestia stosowania przepisów ustawy, tak jak wspomniałeś, i przez policję, i inne organy, przez prokuraturę, no i wreszcie przez sądy. Tam z kolei są niezwykle istotne kwestie dotyczące pojęcia sprawowania wymiaru sprawiedliwości, gdzie sądy mogą same, mówiąc krótko, gdzie władza prezesa urzędu
nie sięga.
Nie sięga, nie sięga. Ale znowu nadmierne korzystanie z tego pojęcia może prowadzić do tego, że przesyłka sądowa, która zawiera dane osobowe związane z jakąś sprawą, trafia w niewłaściwe ręce, no i rozstrzygnięcie, a sądy przed sądami rozpatrzenie takich spraw, w sprawach, których działania podjął organ nadzorczy, no albo będą podlegały kognicji prezesa urzędu, albo nie.
Czyli jeszcze tak sobie to porządkując, jednym aspektem jest ten taki działanie, powiedzmy, rzecznikowskie w dialogu z potencjalnym dialogu, mam nadzieję, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Ministerstwem Sprawiedliwości pewnie w jakimś zakresie.
Albo bezpośrednio z prokuraturą, policją.
O tak, i tutaj rozumiem, że tutaj by chodziło o nakłanianie, nie wiem, rządu do wprowadzenia zmian legislacyjnych.
Tak jest.
To jest pierwszy punkt. Drugi punkt to jest te decyzje w konkretnych sprawach. Ale to mnie szczególnie interesuje, no bo rozumiem, że zmiany, że to byłaby jakaś zmiana dotycząca linii orzeczniczej organu względem tego, co byłoby dotychczas. Tak? Jakieś zaostrzenie wymogów, wskazanie, że jednak tutaj nie możecie się zasłaniać bezpieczeństwem narodowym albo sprawowanie wymiaru sprawiedliwości?
Tak. W pewnej mierze oczywiście będą to sprawy, które będą kontynuowane, a więc być może to zmiana stanowiska w toku trwających postępowań, no ale także w przypadku nowych spraw, które będą się pojawiały. Jaki jest mój cel, czy jaki powinien być, wydaje się, cel organu nadzorczego? No, żeby zapewnić skuteczną ochronę danych osobowych, tak? Mniejszym kłopotem by było, gdyby system organów nadzorczych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości ustanowiony w ustawie rzeczywiście funkcjonował i że jeżeli by te organy miały przypisane kompetencje dotyczące na przykład podejmowania efektywnych działań w przypadku naruszeń, byłoby prościej. Wówczas ta walka o kompetencje prezesa urzędu może nie byłaby tak istotna.
No, dzisiaj, że tutaj chodzi o to, że jeżeli byłby kto inny, który robiłby sprawnie, to nie byłoby powodu, żeby się walczyć.
Tak? Dokładnie tak, dokładnie tak. Wtedy ta, bym powiedział, ta kwestia miałaby drugorzędne znaczenie. Natomiast dzisiaj w istocie to nie jest właśnie walka o kompetencje, tylko na szali leży to, czy jest jakiś w ogóle organ, który sprawuje kontrolę nad właściwym przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych i jest w stanie zainterweniować skutecznie, czy też go nie ma. Niestety na czele tego systemu, jeszcze dodajmy, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości stoi Krajowa Rada Sądownictwa, która, jak wiemy, nie spełnia kryteriów tych organów, więc można powiedzieć, że system jest skażony u samej swojej głowy.
No tak, chociaż akurat ten aspekt problematyki związanej z KRS-em jest rzadko poruszany. No aktualny KRS rodzi wiele problemów. Ten jest też istotny, chociaż no nie wysuwa się na pierwszy
nie
plan.
Nie jest, ale myślę, że nie można o nim zapominać.
Tak, natomiast mnie jeszcze interesuje to, no bo jednym pole, no to jest właśnie to napięcie pomiędzy UODO a KRS, takim jakim ona dzisiaj, jakim ciałem jest. Drugim polem jest to napięcie związane z tym, że instytucje zajmujące się bezpieczeństwem, mam na myśli służby szeroko rozumiane, jakby w pewnych elementach nie podlegają jakiejkolwiek kontroli, no bo na przykład bo jest to niesławne bezpieczeństwo narodowe. I teraz chodzi mi o to, czy macie może już namierzony jakiś taki punkt, w którym taki sporny, w którym być może urząd dotychczas nie był aktywny, ale mógłby być.
Z tego, co wiem, poprawnie, jeżeli się mylę, urząd w tej materii w ogóle nie był aktywny. Poprzedniego, niestety, prezesa, czy no, z racji być może małej ilości skarg, tak, czy z jakichś innych, chyba ta kwestia nie zainteresowała. Nie chcę tutaj oczywiście mówić nic złego, po prostu wydaje mi się, że to jest kwestia pewnej wrażliwości. I nawet nie mówię tutaj o sobie, ale chciałbym podkreślić, że do współpracy zaprosiłem panią profesor Agnieszkę Grzelak, myślę, że jedną z najwybitniejszych specjalistek w tej zakresie, która jest redaktorką między innymi komentarza do tej ustawy i problematyki, o której dzisiaj rozmawiamy, po to, żeby no właśnie móc podjąć działania związane z tym obszarem i spróbować zmienić praktykę, a także przepisy prawa w tym zakresie. Zdaję sobie sprawę, że mogą to nie być sprawy łatwe, ponieważ państwo zazwyczaj stoi na straży swoich uprawnień i kompetencji, ale myślę, że może powtarzam to, ale czuję, że jest to moment na takie zmiany i towarzyszy nam wszystkim poczucie, że naruszanie zasad praworządności w ostatnich latach naruszało prawo obywatelskie, naruszało konstytucję i no, jesteśmy w czasie, w którym możemy nie tylko wysnuć z tego wnioski, ale ze spraw, które są powszechnie znane, ale także poprawić system i uczynić go lepszym dla obywateli, także w tych obszarach, które może cieszyły się mniejszym zainteresowaniem opinii publicznej.
Na przykład służby, czy ten, o którym rozmawiamy. Tak jest. No, chociaż Pegasus tutaj pewnego przełomu dokonał. Myślę, że jeżeli chodzi o przełomy, to potencjalnie przełomem, czy jakimś takim już trudnym do pominięcia drogowskazem i taką czerwonym światełkiem do zmian będzie potencjalny wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczący no, skargi, między innymi mojej, ale też osób Mikołaja Pietrzaka, Barbary Grabowskiej, Dominiki Bychawskiej i Katarzyny Szmielewicz na tak zwaną inwigilację. Tutaj tego wyroku oczekujemy i być może on jakby będzie tym kamyczkiem, który wywoła lawinę zmian.
No jak wiesz, ja ten wyrok także bardzo oczekuję i miałem okazję reprezentować Rzecznika Praw Obywatelskich w rozprawie przed Wielką Izbą. Na pewno to będzie dla Polski bardzo ważny wyrok.
Tak, ale no i teraz jakby utrzymując konwencję tej rozmowy, w której pozwalam sobie na takie bardzo odważne i dalekie skoki, jeżeli chodzi o tematykę, zostawiam moją tematykę, ulubioną tematykę służb i chciałbym dopytać o DSA, czyli akt o usługach cyfrowych. To są przepisy unijne, o których w podcaście Panoptykon 4.0 wielokrotnie rozmawialiśmy w różnych kontekstach. No, już bardzo upraszczając, to są przepisy, które nakładają różnego typu obowiązki na wielkie platformy, jak na Facebooka, na inne. No, ale przepisy wymagają implementacji. Termin na implementację upływa na dniach.
17 lutego, ile dobrze pamiętam.
Tak, czyli rzeczywiście na dniach. No i teraz pytanie, jaką rolę powinien odgrywać w zakresie implementacji, czy w zakresie w zasadzie stosowania, lepiej mówiąc, dyrektywy i ustawy ją implementującą Urząd Ochrony Danych Osobowych. No bo mamy na ten moment założenia ustawy Autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji, gdzie jest już rozstrzygnięte, kto będzie koordynatorem, to będzie Urząd Komunikacji Elektronicznej, no ale to nie jest jedyny organ, który może mieć tam jakąś rolę do odegrania i czy waszym zdaniem urząd powinien być w jakiś sposób w tej ustawie implementującej uwzględniony?
W drobnym zakresie Urząd Ochrony Danych Osobowych jest w tej implementacji uwzględniony. Jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Cyfryzacji w tej sprawie, ale rzeczywiście tutaj wiodąca rola została przyznana Urzędowi Komunikacji Elektronicznej i wiedząc o tym, że w tych materiach, które dotyczyć będą jednak ochrony danych osobowych, nawet jeżeli nie zostały one wyraźnie wskazane, UODO będzie musiał oczywiście wypełniać swoją funkcję. Ja zamierzam poprosić prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w najbliższym czasie o spotkanie, aby omówić tę współpracę i praktyczne jej aspekty. Natomiast to, że może Urząd Ochrony Danych Osobowych w przypadku tej implementacji nie przypisano tak istotnych ról, ja myślę, że to nie jest powód do zmartwienia, ponieważ tych zadań jest bardzo dużo i myślę, że w przypadku innych pozostałych aktów przyjmowanych w odniesieniu do danych na gruncie ustawodawstwa Unii Europejskiej tych ról będzie bardzo wiele. Ja myślę i mam tu na myśli przede wszystkim akt o zarządzaniu danymi, zapewne także akt o danych. Tutaj w tym zakresie już zostaliśmy poproszeni o podjęcie się odpowiedzialnych zadań przez ministra cyfryzacji i w najbliższym czasie dojdzie już do spotkań naszych z ministerstwem w tej sprawie. Myślę tu także, ale pewnie w troszkę dalszej perspektywie, także o akcie o sztucznej inteligencji. Z pewnością są to bardzo ważne obszary i uważam, że w XXI wieku Urząd Ochrony Danych Osobowych powinien pełnić centralną rolę, jeżeli chodzi o przetwarzanie danych. Być może ta rola Urzędu Ochrony Danych Osobowych będzie się troszkę zmieniać. To będzie może coraz bardziej Urząd Danych, ale nie chcę powiedzieć, że Urząd Sztucznej Inteligencji, ale nie będziemy się na pewno od tych zadań uchylać, jeżeli tylko będą takie decyzje ze strony projektodawców i ze strony parlamentu.
To bardzo ciekawe, na poziomie takim symbolicznym powiedziałeś o Urzędzie Danych, jakby rozumiem, że z celowym pominięciem ochrony, jakby nie po to, żeby już ich nie chronić, ale po to, żeby też pamiętać o tym, że dane mają też inne wymiary niż tylko ich takie chowanie. Dlatego chciałem, mam jeszcze dwa pytania, ale przeskoczę do ostatniego, które...
To może ja tylko uzupełnię. Tak. Oczywiście to zadanie ochrony danych osobowych, ochrony danych osobowych osób fizycznych zawsze będzie centralnym zadaniem organu nadzorczego, ale ja powiedziałem tutaj właśnie i licząc na i widzę, nie zawodzę się na nie tylko inteligencję interlokutora, ale i słuchaczy o tym, że dzisiaj dane nazywane są tak tym może tradycyjnie węglem XXI wieku czy jakimś paliwem. I rzeczywiście jest tak, one mogą się, ich przetwarzanie może się wiązać ze wzmacnianiem konkurencyjności gospodarki, budową innowacji, rozwojem nauki, co jest niezwykle istotne.
I to, o to chciałem spytać trochę, tak. bo tutaj przyznam, że na etapie zastanawiania się, jakie te wątki poruszyć, tam pytałem różne osoby, pytaliśmy jako fundacja o ciekawe wątki i tutaj jedna z osób poprosiła mnie, żebym zapytał, jak zapatrujesz się na rozwój altruizmu danych i w ogóle pośredników z aktu o rynkach cyfrowych? Czy jakby urząd będzie reprezentował takie konserwatywne, powiedzmy, podejście do prywatności jako danych, tych danych, które trzeba chronić? Czy też można liczyć na to, że urząd będzie w jakiś sposób wspierał, albo przynajmniej nie blokował aktywnie powstawania wspólnic, spółdzielni danych, jako tej metody bezpiecznego współdzielenia i wykorzystywania danych?
W mojej opinii nie chciałbym doprowadzić do takiego ani przechyłu konserwatywnego, ani przechyłu liberalnego, jeżeli w ogóle takich pojęć w tym kontekście można, takie pojęcie można stosować. Tylko próbować, no to jest trochę herkulesowe zadanie, ja wiem, ale ono oczywiście z toutes les proportions gardées, tak? Napięcie między ochroną danych osobowych a dostępem do informacji publicznej. Tak? To jest bardzo trudne zadanie, przed którym czasem także stoi Urząd Ochrony Danych Osobowych. Jak wyważyć te wartości? No i oczywiście także stoją przed tym zadaniem sądy. Trzeba starać się wyważyć te wartości. Ja wiem, że to jest trochę zadanie z gatunku takich mieć ciastko i zjeść ciastko, ale trzeba się starać to robić. Tutaj wydaje mi się, że aż to nie jest tragedia grecka, żeby móc, trzeba poświęcać jedną wartość kosztem drugiej, tylko rzeczywiście z jednej strony trzeba chronić dane osobowe skutecznie, z drugiej strony organ nadzorczy, jeżeli mu takie zadania by zostały przyznane, będzie mógł wzmacniać, w szczególności w zakresie danych nieosobowych, właśnie te elementy dotyczące nowoczesnego państwa, nowoczesnej gospodarki i przyczyniać się do budowy nowoczesnego państwa.
No to rozumiem, że to też jest tego, ta sama deklaracja dotyczy nie tylko tego, co pytałem, czyli tych metod współdzielenia danych, tak, ale też tworzenia takich narzędzi jak zintegrowana platforma analityczna, którą kiedyś Rzecznik Praw Obywatelskich się zajmował i to był ten moment, w którym zarówno fundacja, jak i rzecznik ją krytycznie bardzo komentował, czy komentowaliśmy, no ale potem ten projekt zaczął ewoluować w takim kierunku jakby bezpieczniejszego wykorzystywania danych i rozumiem, że tutaj też jakby jest takie podejście, że dane są po to, żeby ich używać.
Tak jest. Tam w tamtym projekcie po prostu była to przyjęta nieodpowiednia forma. Początkowo nie było gwarancji ochrony praw jednostek. W sytuacji, kiedy doszło do zmian, te gwarancje wprowadzone, okazało się, że można zrealizować ten cel, wykorzystać dane do lepszego, efektywniejszego zarządzania państwem i kształtowania polityk publicznych, ale jednocześnie chronić przy zachowaniu odpowiednich mechanizmów dane osobowe obywateli. A więc no, są tutaj oczywiście pewne korzyści budowania takiego systemu pod jednym dachem. Myślę, że ten sposób zarządzania tymi zadaniami może być efektywniejsze. Natomiast oczywiście jest do tego wiele warunków. No niestety i będąc, stojąc twardo na ziemi, trzeba to o tym jasno powiedzieć, że urzędowi trzeba w tym zakresie zapewnić odpowiednie zasoby. No to jest wymaganie także z rozporządzenia unijnego, z artykułu 26 aktu o zarządzaniu danymi. Musi on być wyposażony w odpowiednią wiedzę techniczną, no i co związane z tym, z zatrudnieniem odpowiednich osób posiadających taką wiedzę, ale także wiedzę z dziedzin prawa, które dotychczas nie były stosowane przez UODO, tak jak własność intelektualna, na przykład, czy ochrona właśnie własności przemysłowej. Tutaj jednak myślę, że pomiędzy regulatorami, które są jak widać angażowane, tak, DSA, Urząd Komunikacji Elektronicznej, rynki cyfrowe, UOKiK, tak, jeżeli procedury pozwolą na wykorzystanie wiedzy eksperckiej w tych urzędach, można stworzyć system, który będzie korzystał z wiedzy tych organów, które współpracując, no, będą w stanie realizować efektywnie te nowe powierzone zadania wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej. Oczywiście jest to świat idealny. Ja mówię o tym, żeby powiedzieć, że no, te zasoby no, po prostu są potrzebne, bo urząd już dzisiaj, jak widać, tak, i niestety boryka się z przewlekłościami, boryka się z bardzo dużą liczbą skarg, musi wykonywać liczne kontrole, reagować w przypadku naruszeń. Bez inwestycji w ten urząd, no trudno powiedzieć, żeby mógł stać się takim dodatkowym kołem zamachowym, jeżeli chodzi o skuteczną wdrażanie implementacji regulacji na poziomie krajowym.
Dziękuję bardzo za te wszystkie deklaracje. Mam takie poczucie, że nasza rozmowa będzie pełna różnych drobnych albo mniej drobnych deklaracji, które w różnych wątkach się pojawiły mimo wszystko. Mimo tego, że rozmawiałem po 9 dniach od zasiadania na ulicy Stawki.
No nie całych, bo jeszcze chwilę do końca dnia brakuje.
Tak, 8,5. Może się jeszcze coś pojawi, to wtedy dogramy. Nie, a mówiąc całkiem serio, no to jakby cała kadencja jeszcze na te zmiany. Myślę, że ich ilość, choćby to, ile wątków poruszyliśmy w trakcie tej rozmowy, pokazuje skalę wyzwań i pracy, jaka stoi przed urzędem. No, mam nadzieję, że te problemy, o których wspomniałem na początku, to znaczy te związane z brakiem zaufania do urzędu, przewlekłością, że to będzie coś, co uda się rozwiązać, bo to jest jakby chyba taka podstawa, na bazie której można budować następne działania i następne efektywne jakieś elementy tej układanki dokładać.
No. Ja tutaj mogę tylko powiedzieć, że rzeczywiście widzę taką tą atmosferę nie tylko w świecie zewnętrznym, ale i w samym urzędzie. Chęć do wprowadzania zmian i podejmowania się tych wyzwań. No i liczę także na współpracę z organizacjami pozarządowymi, z administracją rządową i z regulatorami. No, tak, żeby odpowiedzialnie realizować te zadania. Z naszej strony i z mojej strony jest pełna wola dobrej współpracy i mam nadzieję, że większość tych kwestii, o których dzisiaj rozmawiamy, będzie mogła być jakoś skutecznie wdrożona.
Będziemy się temu przyglądać.
Na razie... to liczę zgodnie z zasadą rozliczalności.
No, rozliczalności, ale to jakby jest zasada, którą się kieruje urząd, ale też zasadą, teraz użyję bardzo dziwnego słowa, watchdogowości, czyli tego, że my jako Panoptykon patrzymy na ręce władzy, także instytucjom takim jak Organ Ochrony Danych Osobowych. Moim gościem był prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski. Żegna się z wami Wojciech Klicki i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Panoptykon 4.0.
Panoptykon 4.0.